Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Ewangelizację kultury i rodziny zalecił papież biskupom Papui Nowej Gwinei i Wysp Salomona.
Watykan domaga się od Włoch poszanowania swej suwerenności.
Katolicy i prawosławni apelują do Europejczyków o zmianę stylu życia i docenienie ludzkiej pracy.
9 czerwca witają Państwa Krzysztof Bronk
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Uznanie dla troski o potrzeby ubogich i chorych, zwłaszcza na AIDS, jak też publicznego występowania na rzecz potrzebujących, wyraził papież biskupom Papui Nowej Gwinei i Wysp Salomona. Przybyli oni z tych dwóch krajów Oceanii z wizytą ad limina. Benedykt XVI zachęcił ich do kontynuowania dialogu i współpracy z władzami świeckimi, tak by Kościół mógł swobodnie wypowiadać się i służyć dobru wspólnemu w sposób w pełni zgodny z ewangelicznymi wartościami. Mówiąc o wysiłkach duszpasterskich podejmowanych dla ewangelizacji kultury, wskazał na potrzebę odnoszenia nieprzemijających prawd Ewangelii do obyczajów ludzi, którym się je głosi. Należy przy tym budować na obecnych już u nich elementach pozytywnych, inne oczyszczając, kiedy jest to konieczne.
Gdy mowa o tym aspekcie ewangelizacji, rodzina ma tu kluczową rolę, będąc podstawową komórką społeczeństwa i pierwszym miejscem, gdzie przyswaja się wiarę i kulturę. Choć społeczeństwo uznaje ważną rolę rodziny w historii, szczególną uwagę trzeba obecnie zwracać na takie dobra religijne, społeczne i moralne, jak wierność, równość i wzajemny szacunek męża i żony. Kościół niestrudzenie głosi, że rodzina opiera się na naturalnej instytucji małżeństwa między mężczyzną i kobietą. W przypadku ochrzczonych jest ona wyniesiona przez Chrystusa na nadprzyrodzony poziom sakramentu, przez który mąż i żona mają udział w miłości Boga, gdy stają się jednym ciałem, przyrzekając sobie wzajemną miłość i szacunek oraz pozostając otwarci na Boży dar, jakim są dzieci. W tym względzie pochwalam wasze wysiłki, by traktować jako duszpasterski priorytet ewangelizację małżeństwa i rodziny zgodnie z katolickim nauczaniem moralnym.
Jako przykład dla rodzin papież wskazał błogosławionego Petera Torota, którego stulecie urodzin jest obecnie obchodzone. Ten świecki katechista, żonaty i ojciec rodziny poniósł śmierć męczeńską w 1945 roku z ręki japońskich okupantów za obronę świętości małżeństwa. Przeciwstawiał się próbom przywrócenia wielożeństwa. Jan Paweł II beatyfikował go podczas swej wizyty w Papui Nowej Gwinei. Benedykt XVI przypomniał też potrzebę formacji katechetycznej, by chronić wiernych przed próbami nawracania ich na zbyt uproszczone wersje chrześcijaństwa, często oparte tylko na fałszywych obietnicach dobrobytu materialnego. Jak wiadomo, tamtejsze tereny dotknięte są plagą prozelityzmu sekt pochodzących z USA czy Nowej Zelandii.
Mamy nadzieję, że zostanie uszanowana suwerenność Stolicy Apostolskiej oraz jej instytucji, zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego, czytamy w komunikacie Watykańskiego Biura Prasowego. Odnosi się on do przejęcia przez włoski wymiar sprawiedliwości dokumentacji dotyczącej Banku Watykańskiego, która była w posiadaniu jego byłego prezesa, profesora Ettore Gottiego Tedeschiego. Zamierzał on ją przesłać papieżowi, aby dowieść swej niewinności po tym, jak Rada Nadzorcza JOR-u wyraziła wobec niego wotum nieufności.
Komunikat prasowy przypomina, że zwolnienie bankiera wynikało wyłącznie z jego własnych zaniedbań w zarządzaniu Instytutem Dzieł Religijnych. Nie było zatem ingerencją w politykę przejrzystości, która władzom Stolicy Apostolskiej leży na sercu. Watykan zapewnia też o pełnym zaufaniu do personelu banku.
Kardynał Kurt Koch spotkał się ze zwierzchnikami wspólnoty anglikańskiej. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan przebywa w Dublinie w związku z Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym. Dziś jednak został zaproszony przez Anglikanów do Wielkiej Brytanii. Jest to jego pierwsza wizyta w tym kraju w charakterze szefa watykańskiej dykasterii. Tematem rozmów z Anglikanami był m.in. oficjalny dialog teologiczny między obu wyznaniami. Jego ostatnia sesja odbyła się przed miesiącem w Hongkongu i dotyczyła eklezjologii.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Wspólnym apelem do mieszkańców naszego kontynentu o ufność i nadzieję w obliczu kryzysu zakończyło się w Lizbonie trzecie Europejskie Forum Katolicko-Prawosławne. Zostało ono zorganizowane z inicjatywy Rady Konferencji Biskupich Europy. Tematem obrad był kryzys gospodarczy i ubóstwo.
Uczestnicy forum zwracają uwagę, że tytułowy kryzys ma charakter naprawdę poważny, a jego skutki to przede wszystkim bezrobocie oraz brak perspektyw i nadziei. Jest to jednak okazja do przypomnienia o duchowych i moralnych podstawach współistnienia, o czym mówi społeczne nauczanie Kościoła. Chodzi zwłaszcza o przywrócenie człowiekowi podmiotowości jako Bożemu stworzeniu, co stanowi również podstawę jego relacji do innych ludzi. Jest to istotne w kontekście szerzącej się sekularyzacji i materializmu. Kryzys bowiem ma swój wymiar moralny i kulturowy, ale głębiej także antropologiczny i duchowy. Stąd potrzeba powrotu do podstaw chrześcijańskiej wiary, na której należy budować społeczeństwo jako wspólnotę służebną wobec człowieka.
Jeśli Europejczycy chcą wyjść z kryzysu, muszą zrozumieć, że konieczna jest zmiana stylu życia, czytamy w ekumenicznym przesłaniu. Muszą nadać sens działalności gospodarczej, wychodząc od integralnej wizji człowieka i jego godności. Autorzy przypominają w tym kontekście tradycje chrześcijańskiej ascezy, której nieodłącznymi elementami były post i jałmużna. Wskazują również na potrzebę dania pracy pierwszeństwa w procesie gospodarczym, stąd istotna rola inicjatyw na rzecz tworzenia miejsc godnej pracy oraz przeciwdziałania korupcji i wyzyskowi. Uczestnicy Forum Katolicko-Prawosławnego opowiadają się także przeciwko magicznemu rozumieniu rynku oraz za większą troską o środowisko naturalne.
Chorwaci i Serbowie, którzy mieszkają w Chorwacji, powinni zbliżyć się do siebie na ile jest to tylko możliwe, powiedział chorwackiemu radiu przebywający w tym kraju serbski patriarcha prawosławny Ireneusz. Owocem jego wizyty jest także seria spotkań Synodu Serbskiej Cerkwi Prawosławnej i Chorwackiego Kościoła Katolickiego.
Po raz pierwszy w historii mający swoją siedzibę w Zagrzebiu prawosławny synod i konferencja episkopatu Chorwacji opublikowały wspólny komunikat. Wzywają w nim do zabliźniania ran spowodowanych przez wojnę serbsko-chorwacką z lat 1991-1995. W nocie czytamy, że biskupi obydwu kościołów zachęcają wszystkie instytucje kościelne, państwowe i obywatelskie na wszystkich szczeblach do uczynienia wszystkiego, co tylko jest możliwe, by usunąć skutki wojny i ograniczyć cierpienie tych, których ona bezpośrednio dotknęła. Obydwa kościoły zachęcają też do powrotu wszystkich uchodźców oraz udostępniania informacji o osobach zaginionych w czasie wojny. Na wspólnych spotkaniach ekumenicznych obydwa kościoły podjęły także m.in. temat konieczności ochrony życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, a także spraw związanych z działalnością duszpasterską.
Wzajemne uznanie chrztu przez różne kościoły chrześcijańskie, prawo azylowe i nowe rozporządzenia dotyczące zapobiegania nadużyciom seksualnym to niektóre z tematów podjętych przez zebranie plenarne Episkopatu Szwajcarii. Biskupi tego kraju, zebrani w klasztorze benedyktyńskim Einsiedeln, zajmowali się głównie sprawą aktualizacji obowiązującego od 1973 roku porozumienia między Federacją Kościołów Protestanckich Szwajcarii i Kościołem Katolickim o wzajemnym uznaniu udzielonego w tych kościołach chrztu. Projekt nowej umowy w tej kwestii ma objąć także inne wspólnoty chrześcijańskie. Wychodzi on naprzeciw podpisanej w 2005 roku Europejskiej Karcie Ekumenicznej, a także katolicko-protestanckiemu raportowi na temat sakramentu chrztu opublikowanemu w tym roku.
W odniesieniu do innych tematów biskupi podkreślili konieczność skupienia się na godności i prawach człowieka w kontekście osób ubiegających się o azyl w Szwajcarii. Przypomnienie o międzyludzkiej solidarności i sprawiedliwości ma bezpośredni związek z zapowiedziami wprowadzenia w tym kraju nowego, zaostrzonego prawa azylowego. Biskupi przypominają w tym kontekście słowa Benedykta XVI wypowiedziane w Arezzo: być solidarnym z biednymi to uznać projekt Boga Stwórcy, który uczynił wszystkich ludzi jedną rodziną.
Przemoc, rasizm, wykluczenie, wykorzystywanie rolników, głód, niesprawiedliwość i bezkarność były największymi zmartwieniami kardynała Rodolfo Quezady Toruño, powiedział biskup Alvaro Ramazzini w mowie pożegnalnej na cześć zmarłego purpurata. Uroczystości pogrzebowe hierarchy, w których uczestniczyły tysiące osób, odbyły się w katedrze w stolicy Gwatemali. Przewodniczący liturgii, arcybiskup Oscar Julio Vian Morales, powiedział, że zmarły będzie wspominany jako kardynał pokoju. To właśnie on przez skuteczną mediację przyczynił się do podjęcia dialogu między rządem i partyzantami. Dialog ten zaowocował zakończeniem trwającego 36 lat wewnętrznego konfliktu zbrojnego, który pochłonął 250 tysięcy ofiar.
Honory zmarłemu oddał m.in. prezydent Gwatemali Otto Pérez Molina, przedstawiciele rządu i tysiące mieszkańców tego kraju. rząd rozważa utworzenie specjalnej nagrody imienia zmarłego Purpurata, która byłaby przyznawana osobom zaangażowanym w proces pojednania i pokoju w tym kraju. Kardynał Quezada Torunio odszedł do pana w wieku 80 lat.
W jednym z najpiękniejszych miast Ukrainy, Berdyczowie, odbyła się ponowna konsekracja górnego kościoła tamtejszego sanktuarium maryjnego Karmelitów Bosych. Doszło do niej po 86-letniej przerwie związanej z sowiecką okupacją, pożarami oraz eksterminacją Polaków na terenie tegoż obiektu sakralnego. Od czasu pierwszego poświęcenia berdyczowskiego kościoła Niepokalanego Poczęcia oraz klasztoru Karmelitów minęło 370 lat. Sanktuarium przez cały ten czas było ośrodkiem obrony polskości i wiary katolickiej na prawobrzeżnej Ukrainie. Od 1756 roku potwierdzono 263 cuda za wstawiennictwem Matki Bożej, czczonej tam w łaskami słynącym wizerunku. Dwukrotnie koronowany obraz Matki Bożej Berdyczowskiej uległ prawdopodobnie zniszczeniu w pożarze w 1941 roku, mówi biskup pomocniczy diecezji kijowsko-żytomierskiej Witalij Skomarowski.
To jest wydarzenie długo oczekiwane. Jeszcze w końcu tych czasów Związku Radzieckiego wierni w Berdyczowie czynili wysiłki, aby zwrócić tę świątynię. I pierwsza świątynia, która została zwrócona w grudniu 1991 roku, był dolny kościół w sanktuarium w Berdyczowie. I górny kościół zachował się też, ale był w opłakanym stanie, ponieważ długi czas, jeszcze w latach 60. ta świątynia została bez dachu po pożarze w czasie wojny. Potem władza zaczęła rekonstrukcję, ale tak jej nie dokończyła. Wewnątrz to było zdewastowane, bez tynków, bez okien. I remont, który zaczęli ojcowie karmelici razem z miejscową wspólnotą wiernych, trwał więcej niż 20 lat. I oto teraz, dzisiaj doczekaliśmy tej konsekracji, tej wspaniałej bazyliki, która została wyniesiona jesienią zeszłego roku do sanktuarium ogólnonarodowego.
Uroczyste przyjęcie nowych członków zakonu rycerskiego Świętego Grobu Bożego odbyło się dzisiaj w lubelskiej archikatedrze. Inwestytura, czyli obrzęd przyjęcia, dotyczyła 5 kawalerów, damy i prezbitera. Polscy bożogrobcy, których historyczną siedzibą jest Miechów z bazyliką zawierającą replikę grobu jerozolimskiego, od uroczystości Bożego Ciała przebywali w Lublinie.
Wyraźcie teraz przed Bogiem wasze zobowiązanie i przyrzeczenie jako dama i kawalerowie zakonu rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.
Biskup profesor Andrzej Dziuba, współinicjator powstania Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu w połowie lat 90., przewodniczył części obrzędów związanych z lubelską inwestyturą. Zwierzchnikiem jest jego ekscelencja komandor Karol Bolesław Szlenkier.
Naszym charyzmatem jest wspieranie łacińskiego patriarchatu w Ziemi Świętej. Jest to działanie charytatywne, modlitewne, pielgrzymkowe i poznawcze. Dzielimy się wiedzą o Ziemi Świętej.
Kawalerów i damy różnicują charakterystyczne stroje opatrzone Krzyżem Jerozolimskim, ale poza tym...
Kobiety ze swoją wrażliwością mają być jeszcze bardziej otwarte na te potrzeby, które w Ziemi Świętej trzeba wspierać.
Pani Małgorzata jest jedną z 7 osób przyjętych dziś w poczet zakonu przez wielkiego przeora polskiego zwierzchnictwa, kardynała Józefa Glempa. W świecie bożogrobców jest 28 tysięcy, w Polsce od dziś 236. Z Lublina dla Radia Watykańskiego Krzysztof Chudzik.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.